Dziękuję, dzień dobry Państwu. Wspaniale przypomnieć o egzaminie, to sprzyja skupieniu na wykładzie. Jeszcze się na pytania egzaminacyjne nie umówiliśmy, ale one na pewno będą pochodziły tutaj z prezentacji, z wykładu, który dla Państwa przygotowałam. Tytuł tego wykładu brzmi tak bardzo spokojnie, neutralnie, kino hiszpańskie lat 70., 80., przełomu tych lat. To nie był pierwotny tytuł, ale tu odsłonię trochę kulisy, bo mój młodszy kolega, dr Dudziński, mnie nawet troszkę zawstydził, kiedy jako pierwsze skojarzenie z tym okresem przyszło nam na myśl nazwisko polityka, a nie reżysera. Myśleliśmy, no uchylę, prawda, że myśleliśmy o tym, żeby mówić o kinie po Franco, o kinie późnego Franco, ale czy rzeczywiście on zasłużył na to, żeby to nazwisko było wyróżniane mocniej niż nazwiska reżyserów, którzy kino artystyczne tego okresu w Hiszpanii tworzyli? Z pewnością nie, ale jeżeli zdecydowałam się uchylić te kulisy, to po to, żeby Państwu powiedzieć, że sam generał Franco, gdyby dowiedział się, że wspomnieliśmy o nim jedynie ze stopnia, z tego honoru wojskowego i z nazwiska, byłby niepocieszony i wiele o stylu sprawowania przez niego rządów w Hiszpanii, które oznaczały również bardzo poddany reżimowi model kultury, wiele o tym mówi sposób, w jaki on chciałby być tytułowany. Wówczas, kiedy był przy władzy, oczekiwał, że będzie tytułowany przywódcą ostatecznej krucjaty i hiszpańskiej schedy, liderem wojny wyzwoleńczej przeciw komunizmowi i jego współsprawcą. I wtedy dopiero ten tytuł brzmiałby według niego adekwatnie. Więc wymazaliśmy nazwisko, które jednak będzie w czasie wykładu powracało, ale gdybyśmy mieli wybrać nazwiska autorów kina hiszpańskiego, przez które można ten czas opowiedzieć, to poza tutaj wyróżnionym filmem Carlosem Saurą można byłoby o tym kinie opowiadać paradoksalnie przez wielkiego nieobecnego kina hiszpańskiego, ale który jako pierwszy przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o tej kinematografii, czyli można byłoby historię kina hiszpańskiego łącznie z tym późnym okresem opowiadać przez filmy Luis Buñuela, Hiszpana, którego ten kraj wydał, a zarazem wyrzucił poza granicę swojego przemysłu filmowego. Można byłoby opowiadać o jego próbach powrotu na łono rodzimej kinematografii. Można byłoby o niej z pewnością opowiadać przez bogatą w tym okresie twórczość Carlosa Saury i głównie jemu będzie ten wykład poświęcony. I wreszcie tym trzecim nazwiskiem dopełniającym obraz kina hiszpańskiego przełomu lat 70. i 80. byłoby nazwisko Pedro Almodovara, który już w latach 70. trzymał kamerę w swoich rękach. Który z kolei, i tutaj byłoby to pewnie w myśl opiekuna naukowego Akademii, który już się tutaj wachluje od tego, ile razy wspomniałam jego nazwisko, czyli Pedro Almodovar, reżyser, który chciał robić filmy, jakby Franco nigdy nie było. Więc można było to zrobić przez te trzy nazwiska. Skupię się na Carlosie Saurze, mimo że do tej pory przyjeżdżałam właśnie z wykładami o kinie Pedro Almodovara, który jest niewątpliwie najbardziej moim ulubionym z tego grona. No ale kierujemy się tutaj w Akademii jakimś jednak płodozmianem, nie tylko osobistymi upodobaniami wykładowców, ale też urozmaiceniem programu. No i po trzech wykładach o kinie Pedro Almodovara, ja tutaj przyjeżdżałam z filmem Czym sobie na to zasłużyłam, to był Zwiąż mnie i Matki równoległe, to był ostatni wykład, 2 lata temu w maju. Ale przez ten czas wydarzyło się smutne pożegnanie. W 2023 roku zmarł Carlos Saura, no i postanowiliśmy jednak zrobić ten krok wstecz od Pedro Almodovara do Carlosa Saury i jakoś uhonorować pamięć o nim właśnie powrotem do przeboju. To już nawet nie tyle, chyba pierwsze, to jest pierwsze słowo chyba, które mi przychodzi na myśl, kiedy myślę o filmie Nakarmić kruki, że to jest przebój kina hiszpańskiego, nie tylko jedno z jego arcydzieł. Zatem przełom kina hiszpańskiego lat 70. i 80. opowiem przez twórczość Carlosa Saury, ale promieniście będą się te wątki rozgałęziały w kierunku Buñuela, z jednej strony Buñuela, z drugiej strony Pedro Almodovara. Spójrzmy, jak wyglądały, wybrałam tutaj tytuły, to są wybrane tytuły z twórczości tych reżyserów, które przypadają na drugą połowę lat 70. i początek, zahaczamy tu o początek lat 80. Ten czas w historii Hiszpanii to jest czas transformacji. Od śmierci generała Franco w 75 roku przez lata transformacji i wreszcie wybory i młodą demokrację. Zilustrowałam ten slajd, który jest taką naszą chronologiczną mapą wykładu przez portret, na pewno Państwo rozpoznają, charakterystycznego, chociaż ten najbardziej charakterystyczny element, czyli oko Louis Buñuela jest tutaj niewidoczne, ale chciałam, żebyśmy pamiętali, że Louis Buñuel, aktywny wówczas jeszcze w pełni sił swoich ostatnich filmów, obserwował kinematografię hiszpańską już z oddali. W 1974 roku na ekrany Europy wchodzi film Widmo Wolności. I to jest film, który składa się z szeregu epizodów i pewnie niektóre z Państwu lepiej, niektóre gorzej zapadły w pamięć. Ja sama pamiętałam raczej o tych najśmieszniejszych współczesnych epizodach z filmu, które pokazywały takie odwrócone tabu. Tymczasem, kiedy zaczęłam o tych późnych filmach Louis Buñuela myśleć pod kątem dzisiejszego wykładu, to zdałam sobie sprawę, że Widmo Wolności ma taką klamrę, która odsyła wprost do Hiszpanii i mówi Hiszpanii Louis Buñuel prawdy bardzo trudne, narusza pewne takie maczystowskie, mocne tabu kultury hiszpańskiej, a mianowicie, przypomnę Państwu, Widmo Wolności rozpoczyna się i kończy epizodem z okresu wojen napoleońskich, kiedy żołnierze francuscy rozstrzelają w Toledo Hiszpanów, a Hiszpani przed egzekucją krzyczą niech, precz z wolnością, niech żyją kajdany. No to jest żaden naród, prawda, nie chciałby, żeby takiego rodzaju deklaracje kojarzyły się z historią jego kraju. Więc i też sam tytuł Widmo Wolności sugeruje, że jest pewnego rodzaju niepokój związany z tym, na ile jesteśmy w stanie unieść wolność, która już krąży nad nami albo na nas spadnie. A niewątpliwie śmierć generała Franco i ta wolność, to ta odwilż, tę wolność, którą ta śmierć przyniosła, nie dla wszystkich okazała się taką wolnością wygodną. Więc można tutaj taką prognozę, zobaczyć w tym filmie taką prognozę Louis Buñuela na najbliższe lata. Jego ostatni film, Mroczny przedmiot pożądania, taka można powiedzieć tragikomedia miłosna, film, którym... Ja już bym widziała, nie jestem tutaj tego pewna, ale wydaje mi się, że ten film można odczytywać jako pewnego rodzaju dialog już z Carlosem Saurą i z jego wizjami takiej podwójnej kobiecości. Tak jak w filmie Mroczny przedmiot pożądania, jedną bohaterkę zagrały dwie aktorki, pokazując, że kobieta w oczach mężczyzny ma zupełnie dwa różne oblicza, mogłaby być to odpowiedź na mrożony peppermint Carlosa Saury, gdzie jedna aktorka zagrała dwie zupełnie różne postaci. Zresztą film dedykowany Buñuelowi. Chcę przez to powiedzieć, że w tych latach 70. pozycja autorska Carlosa Saury jest już na tyle silna, że można uznać, że prowadzi niemal równy dialog z tym już absolutnie klasykiem za życia Louis Buñuelem. W filmografii Carlosa Saury w tych latach 70., początku 80. wyróżniłam dwa filmy. Nakarmić kruki to jest dla nas oczywiste, o tym filmie będzie więcej mowy później. Natomiast Krwawe Gody to jest film z 1981 roku, który rozpoczyna zupełnie nowy okres w twórczości Carlosa Saury. Ten okres, który nazywamy okresem muzycznym, okresem tanecznym, Carlos Saura robi całą serię filmów poświęconych tradycyjnej muzyce i tańcom i dramatom hiszpańskim. Zaczyna swoją współpracę z tancerzem Antonim Gadesem, z gitarzystą Paco de Lucia, z całymi trupami baletowymi. Czyli im bliżej lat 80., tym coraz mocniej Carlos Saura już wychodzi. Nakarmić kruki będzie jednym z takich jednym z ostatnich filmów, w którym będzie wychodził z tego okresu frankistowskiego. I wreszcie Pedro Almodóvar, który, zobaczcie Państwo, w 1974 roku, czyli wtedy, kiedy Louis Buñuel na emigracji robi Widmo Wolności, Carlos Saura być może dopiero rozmyśla nad krukami, młodziutki Pedro Almodóvar jest już wtedy w Madrycie, pracuje w firmie Telefonico i ma już pierwszą amatorską kamerę, robi na razie filmy krótkometrażowe. W jeden z nich, tutaj przyznaję, że ten film jest dla nas niestety niedostępny, ale z takiego stylu światopoglądu, z wypowiedzi Pedro Almodóvara wnioskuje, że jeżeli w 1974 roku tytułuje swój krótkometrażowy film Politico, to przecież absolutnie nie ma ochoty dyskutować z reżimem, tylko proponuje zupełnie inny rodzaj polityczności filmu, ten, który dzisiaj kojarzymy z jego queerową estetyką, z umieszczeniem w centrum narracji postaci nieheteronormatywnych. No innymi słowy, dla Pedro Almodóvara w połowie lat 70. myślę, że takie feministyczna maksyma prywatne jest polityczne. To była ta polityka, którą miał wówczas na myśli. Pedro Almodóvar debiutuje pełnometrażowym filmem w roku 80. Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z naszej dzielnicy. To jest ten film, który otwiera już jego taką międzynarodową karierę. Tak jadąc tutaj pomyślałam, że my właściwie, dla nas już Pedro Almodóvar stał się jakby klasykiem na naszych oczach, prawda? Czyli jeżeli my tutaj, może Robert później, ale jest z nami dr Małgorzata Kozubek, wcześniejsza opiekunka Akademii, my chyba moglibyśmy o sobie powiedzieć, że jesteśmy pokoleniem Gutka, który sprowadzając, prawda, od połowy lat 90. film Almodóvara na nasze ekrany sprawił, że ten niesforny enfant terrible kina hiszpańskiego na naszych oczach rozwijał swoją karierę, już przeszedł jakby do klasyki kina hiszpańskiego. Teraz, czyli to jest taka nasza, powiedzmy, mapa dzisiejszego wykładu, nakarmić kruki w centrum i rozgałęziające się wątki. Na początku chciałam jeszcze cofnąć się do roku 60-61 i pokazać, jakie konsekwencje dla kina Carlosa Saury, bo poetyką jego kina będziemy dzisiaj się zajmowali, miały osobiste spotkania z Louis Buñuelem i pierwsze potyczki z cenzurą. Louis Buñuel spotkał się z młodymi filmowcami z generacji Carlosa Saury na festiwalu w Cannes w 60 roku. To tutaj, co Państwo widzą, to hasło Afera Viridiany była tego konsekwencją, ale na razie jest spotkanie w 60 roku w Cannes. Ta nowa generacja hiszpańskich filmowców, ich takim nieformalnym liderem jest już Carlos Saura ze swoim debiutanckim filmem Los Golfos, czyli Chuligani, filmem zrealizowanym w takim neorealistycznym stylu, inspirowany włoskim neorealizmem, pokazujący problematykę społeczną związaną z chuligaństwem. No, temat też przerabiany przez kino polskie drugiej połowy lat 50. Ci chuligani, których on portretował, to jest młodzież z Madrytu, chłopcy, którzy właśnie opierają się socjalizacji, wikłają się w wojny gangów. I już przy tym debiucie Carlos Saura słyszał od cenzorów, że niedobrze jest pokazywać taki pesymistyczny obraz młodzieży. To też znamy, prawda, z kina socrealistycznego. Trzeba im pokazać, że w Hiszpanii jest dla nich jakaś szansa. I tą szansą dla młodych mieszkańców Madrytu miała być kariera torreadora. Jakie to hiszpańskie. A tym, co by stanęło na ich drodze, nie jest w ogóle gospodarka, kultura, polityka, tylko chciwość impresariów, którzy jakby spekulują na tych młodych torreadorach. Generalnie młody Carlos Saura miał mnóstwo problemów, żeby z tym filmem przez cenzurę przejść. Zanim on dojechał do Cannes, to mógł już kilka razy się zniechęcić. No ale film jest pokazywany na jednym z najważniejszych europejskich festiwali kina. Spotyka Louis Buñuela. Louis Buñuel jest oczywiście dla nich wielkim autorytetem. Nie śmieliby wprost naśladować jego stylu, ale wpadają wówczas na pomysł, żeby spróbować namówić Buñuela, żeby jednak zrealizował jakiś film w Hiszpanii. I efektem tej zachęty była Viridiana, której plakat tutaj i zdjęcie Państwo widzą. Buñuel rzeczywiście wraca, znaczy proponuje ten scenariusz Viridiany w Hiszpanii, delikatne cięcia o żywo, nie jakieś zupełnie dewastujące ten film. Film przechodzi przez cenzurę, film jest wyprodukowany, Buñuel wraca do Cannes w 1961 roku i to jest wielki sukces. Koprodukcja meksykańsko-hiszpańska Viridiana zdobywa Złotą Palmę w Cannes i to jest pierwsza Złota Palma dla kinematografii hiszpańskiej. Teraz pewnie już Państwo rozumieją, dlaczego cofnęłam się jeszcze z tych lat 70. do początku lat 60. Czyli mamy sukces, my wszyscy się utożsamiamy z tym sukcesem, młody Saura szczęśliwy, Buñuel zadowolony, ale niestety ukazała się negatywna recenzja na łamach dziennika watykańskiego L'Osservatore Romano, która oskarżyła Buñuela o szarganie świętości. Nie dość, że główną bohaterką jest zakonnica, która w czasie nowicjatu decyduje się jednak powrócić do świeckiego życia, to jeszcze w filmie, być może jeszcze z większą chęcią Państwo sobie Viridianę powtórzą, jest kilkunastominutowa uczta wzorowana tak na ostatnią wieczerzę, która to uczta żebraków przemienia się w wyuzdaną orgię. I to było właśnie to szarganie świętości. Reakcja władz kinematografii w Hiszpanii jest błyskawiczna. Film jest objęty zakazem rozpowszechniania, zniszczona jest dokumentacja. Film nie wróci w ogóle na ekrany, nie pojawi się na ekranach Hiszpanii dopiero po śmierci Franco i lecą głowy tam. Ktoś z władz kinematografii został zwolniony ze stanowiska. Nie wiem, czy nawet nie sama generalna dyrekcja kinematografii. I tak właśnie wyglądała afera Viridiany. Jaki to ma związek z Carlosem Saurą? Otóż on był wówczas przez władze kinematografii postrzegany jako trudny debiutant, i ten, który zainicjował aferę Viridiany, to znaczy zainicjował ją w dobrych intencjach, ale skończyło się tragicznie. I po naprawdę bardzo dobrym debiucie Carlos Saura, aby w ogóle móc ponownie stanąć na planie, musiał pójść na daleko idące kompromisy i efektem tych kompromisów był film Lament nad bandytą, western hiszpański, zrobiony przez Carlosa Saurę, no film takiej niskiej rangi, jak na jego talent, ale to tak, żeby zapewnić kinematografię, że młody Saura jest do usług. Próbował on w tym filmie ocalić jakoś obecność Buñuela w kinematografii hiszpańskiej. Zaproponował mu epizod kata we wstępnej sekwencji i ten epizod wypatrzony przez cenzurę, czy też postać Buñuela jako kata musiała być usunięta. Mówię o tym wszystkim dlatego, żebyśmy zrozumieli, jak te pierwsze młodzieńcze doświadczenia Carlosa Saury wpłynęły na specyficzny język kina, który rozwinął, którego dojrzałą, bogatą emanacją jest film nakarmić kruki. To znaczy, że jeżeli na samym początku twórczości walił głową w mur cenzury, a jednak udawało mu się znaleźć sposoby na to, żeby film wyprodukować i żeby go wprowadzić do międzynarodowej dystrybucji, jeżeli z jednej strony kontaktował się z tak inspirującą postacią jak Louis Buñuel, a z drugiej strony widział, jak na jego oczach film jest obejmowany zakazem, to jest taka lekcja, z której wysunął wnioski co do tego, jak w ogóle istnieć w tej kinematografii, za jaką cenę, również, że trzeba zaproponować język, którym uda się tę cenzurę obejść, ale że zarazem jest to tak fascynujący pod kątem politycznym i obyczajowym kraj, że być może uda się mówić rzeczy niecenzuralne, przenosząc jednak grunt bardziej kameralnych obserwacji. I tego doskonałym przykładem będzie film Nakarmić kruki. Zarazem chcę podkreślić głęboką fascynację Saury Buñuelem, ale na tyle właśnie takie ambitne poszukiwanie własnego języka. Z tego wprowadzenia chciałabym, żeby może zostało w naszej pamięci takie pytanie, może uda się właśnie wrócić do tego po filmie. Ile z Buñuela zostało w Carlosie Saurze? Czy państwo będą widzieli jakieś wpływy w filmie Nakarmić kruki? Czy też będzie to taka fascynacja, gdzie się nie śmiem do mistrza odwoływać? Bo właściwie większość, może przesadziłam, ale w wielu ważnych filmach Carlosa Saury poukrywane są właśnie takie mini hołdy dla Buñuela. Ale ponieważ było to tak trudne, czy już na samym początku skończyło się wycięciem Buñuela, więc one są coraz bardziej takie metaforyczne. Oczywiście wiemy to też z historii filmu polskiego, że czasami cenzura wywołuje bardzo twórcze reakcje w filmowcach, prawda? Czyli oni tak jakby dążą do tego, żeby wykształcić coraz bardziej metaforyczny, poetyczny, symboliczny język, żeby tę cenzurę obejść. I znana jest taka lekcja, której udzielił Wajda w tym filmie dokumentalnym wykładzie Lekcja polskiego kina, kiedy powiedział, że cenzurze najłatwiej wykreślać postaci i dialogi, natomiast trudniej jej cenzurze udowodnić, że jakiś obraz, jakiś symbol znaczy to, co znaczy. Więc im więcej takiej tej metaforycznej wieloznaczności, tym trudniej film wykastrować z tych najbardziej odważnych myśli. Ten lament nad bandytą trwał krótko. Carlos Saura odnalazł język, którym można było w kinie jeszcze za czasów Franco przemawiać. Od tego neorealistycznego debiutu w 60 roku minęło do Nakarmić kruki 15 lat, czyli będziemy oglądali film już z takiego dojrzałego okresu. Wybrałam tutaj dla państwa takie portrety Carlosa Saury, które pochodzą dokładnie z okresu realizacji Nakarmić kruki. Widzimy tutaj datę urodzin, datę śmierci, jak to się numerologicznie dziwnie układa. Powiedziałam o debiucie, ale chciałabym wrócić jeszcze do takich samych początków życia Carlosa Saury, a mianowicie ta jego poczucie takiej identyfikacji z Buñuelem to nie była tylko identyfikacja z geniuszem kina, ale z faktem, że oboje byli Aragończykami, czyli jakby tutaj taka patriotyzm lokalny przez miejsca, nie dokładnie cała miejscowość, ale Aragonia. Jeśli chodzi o rodzinę, z której Saura się wywodził, to była to rodzina jednak dużo lepiej sytuowana niż na przykład później rodzina Pedro Almodovara. Matka Carlosa Saury była pianistką, która nie rozwinęła swojej kariery artystycznej. Mówię o tym, ponieważ i mama głównej bohaterki w Nakarmić kruki jest taką właśnie niedoszłą pianistką i zwróćcie państwo uwagę, jakie dojrzałe, przenikliwe słowa padają tam z offu w charakterystyce matki w Nakarmić kruki. To musiało wynikać z takiej inteligentnej obserwacji też syna, Carlosa Saury jako syna obserwującego swoją matkę. Bardzo to jest takie jedno z tych dotknięć, przynajmniej ja to tak też tak odczułam. Czyli te artystyczne aspiracje po stronie mamy, tata był urzędnikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale nie był żadnym umundurowanym oficerem. I Saura wspominał, że to jego wychowanie było dosyć liberalne, że to nie była nie był taki zupełnie, nie była to konserwatywna rodzina, o czym warto wspomnieć, no bo jednak rodzina będzie tematem nakarmić kruki dzisiejszego wieczoru. Więc wychowywany jednak w dosyć liberalnych warunkach, miał jednak styczność z tym, jak wychowuje się dzieci w bardziej konserwatywnych i tradycyjnych rodzinach, bowiem w czasie wojny domowej, widzimy, że to były jedne z pierwszych lat życia i potem w czasie drugiej wojny był wysyłany przez rodziców na prowincję do babek, do ciotek, żeby ten trudniejszy czas tam przetrwać. Zatem takie byłyby korzenie rodzinne. Jeżeli chodzi o myślenie o karierze, to chciał być tancerzem flamenco, chciał być fotografem, oczekiwali rodzice, że będzie inżynierem, ale ponieważ był też starszy brat Antonio, który rozpoczął karierę malarską, więc i Carlos za namową brata zdecydował się podjąć ryzyko kariery artystycznej i ten Antonio, mogli mieć Państwo jego obrazy przed oczami, jeżeli znacie wspomniany już dzisiaj przeze mnie Mrożony Peppermint, to tam bohaterowie odwiedzają wystawę sztuki współczesnej i są tam obrazy Antonia Saury, bardzo intrygujące. Zatem taki kontekst rodzinny, a jeżeli chodzi o takie poczucie Carlosa Saury, jak wyglądał ten kontekst polityczny okresu nagrywania Nakarmić kruki, to wzbudziło moje zastanowienie taka wypowiedź. Carlos Saura w 1985 roku sięga pamięcią 10 lat wstecz i mówi o tym okresie w ten sposób. Przede wszystkim Franco był od dawna martwy, nim rzeczywiście umarł. Można było robić wiele rzeczy w okresie dicta blanda, czyli w okresie dyktatury, i rzeczywiście wiele zrobiono w ostatniej fazie frankizmu. A zatem nie można powiedzieć, że śmierć Franco w istotny sposób wpłynęła na realizację filmów. Najbardziej zmieniło się samo życie, zachowanie ludzi na ulicach, rozmowy, a to dzięki wolności, której wcześniej nie było. W czasach Franco wszechobecny był lęk przed czającą się represją. No i zastanawiałam się, jak to skomentować. Znaczy, tacy, bo Saura ma też swoich nie tylko admiratorów, ale też krytyków. I tacy radykalni lewicowi krytycy mówili o tym, że Saura to jest przykład takiego autora, który nauczył się kolaborować z reżimem Franco. No ja myślę, że po tym dzisiejszym filmie zapomnimy o tej dygresji, bo to widać, że to nie jest, znaczy, że artystyczna wypowiedź temu jakby przeczy. Natomiast z tą martwotą Franco chodziło o to, że właściwie Franco był schorowany od końca lat 60. i on coraz bardziej tak rządził. Mamy chyba nawet na bieżąco taki przykład, prawda, że możliwa jest taka dyktatura, którą gdzie za sznurki pociąga ktoś, kto już ewidentnie traci kontakt z rzeczywistością i siły fizyczne, prawda? To jest możliwe. Ale myślę, że tutaj właśnie jeszcze chodzi o to, że kiedy Saura mówi, że możliwa była realizacja różnych rzeczy w okresie dicta blanda, to ma na myśli to, że on autentycznie zajął na długo przed śmiercią Franco pozycję autorską w tej kinematografii. Cieszył się zainteresowaniem producentów, mógł korzystać z funduszy publicznych na kino artystyczne, więc on po prostu no, zorganizował sobie życie filmowca w tym okresie. Myślę, że ci, którym się to w tym czasie nie udało ze względów politycznych i z tego, że nie chcieli takim ezopowym językiem porozumiewać się z widownią, że to byłoby, ich zdanie na ten temat byłoby zupełnie inne. No i jak przejdę w pewnym momencie do Pedro Almodovara, to wrócę do tych myśli, że inna była sytuacja właśnie adeptów kina, którzy pochodzili jednak z klasy średniej, a inna tych, którzy nie odebrali profesjonalnego wykształcenia w szkole filmowej, którzy nie mieli tego wsparcia rodziny. Dla nich przyjdzie pora dopiero rzeczywiście na początku lat 80. na to, żeby w ogóle z systemem kinematografii współpracować, żeby wykorzystać te struktury i możliwości, które ten system wreszcie w latach 80. zaczął dawać nie tylko uprzywilejowanym. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna umiejętność Carlosa Saury, bo my troszeczkę, ja sama padam, całe filmoznawstwo pada łupem takiego, padamy łupem polityki autorskiej, kiedy już właściwie nie musielibyśmy, prawda? Nie musielibyśmy tego robić. I ja tutaj przyjeżdżam z Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi, w skrócie Wydziału Produkcji, i sama muszę się właśnie pilnować, bo patrzą na mnie studenci z takim niedowierzaniem, że przecież film jest pracą zespołową, nigdy nie jest tak, że to jest dzieło jednego autora, tylkośmy wychowani przez nowofalową krytykę, tak sobie ułatwiamy naszą narrację o mistrzach, narrację o arcydziełach, ale kluczowe jest zawieranie pewnych strategicznych sojuszy z bardzo zdolnymi przedstawicielami innych zawodów filmowych. I to jest też przypadek Carlosa Saury. I taką moją ukrytą ambicją jest, żebyście Państwo po dzisiejszym wieczorze, może utrwalimy to testowo, wyszli też z myślą o tym, że miał co najmniej dwie osoby, które o sukcesie tego kina w okresie Franco przesądzały. Pierwszym strategicznym partnerstwem Carlosa Saury była twórcza przyjaźń z producentem, który nazywał się Elias Kerejeta. I to jest postać fascynująca, o której do tej pory, przyznam się, do tej pory o tym nie myślałam, ale ostatnio moją jakby nową fascynacją stała się piłka nożna i Elias Kerejeta, jak się okazuje, zanim został tym słynnym producentem, był piłkarzem. Piłkarzem, który grał w Real Sociedad, czyli nie w reprezentacji Real Madryt, tylko w niższej lidze. Na boisku, co myślę jest znaczące, zajmował pozycję midfielder, czyli pomocnika, więc nie był ani napastnikiem, ani obrońcą, był pomocnikiem. No i teraz myślę o tym, jak to się przełożyło na karierę producenta. To był rzeczywiście ten, który był prawą lub lewą nogą tego głównego grającego. Po krótkiej karierze, znaczy tyle, ile trwa kariera sportowa, czyli tam około 26 chyba roku życia, Elias Kerejeta zrezygnował już z piłki, wybrał naukę w szkole filmowej w Madrycie. Tam zaprzyjaźnił się odpowiednio z operatorem, kierownikiem produkcji, montażystą, zorganizował swoją firmę producencką i to jest taka historia opowiadana w skrócie, ale dosyć szybko stał się jednym z wiodących producentów hiszpańskich i do tego stopnia jest znaczącą postacią, że jego dokonania nie opierają się tylko na filmach Saury, chociaż te już by wystarczyły. To był producent całego pokolenia filmowców hiszpańskich i mówiono o nim, że to jest taki sprytny człowiek, który potrafi ugryźć rękę, która go karmi, czyli wykształcony w szkole publicznej, filmowej, korzystający ze środków publicznych, potrafił robić filmy, które kąsają te władze krytyczne, no ale właśnie w taki sprytny sposób. Dzisiaj byśmy o Kerejecie powiedzieli, że był takim przykładem producenta kreatywnego, to znaczy producenta, który towarzyszy twórcom na każdym etapie produkcji i wspólnie z nimi podejmuje decyzje nie tylko finansowe, ale też artystyczne. I rzeczywiście Kerejeta to nie jest akurat przypadek Saury, ale on ma w dorobku też współautorstwo 20 scenariuszy filmowych. Czyli to jest ktoś, kto był z filmem od samego początku, pisząc nie jeden scenariusz. I mówiono o nim, właśnie co jest ciekawe, może to tak nie wynika bezpośrednio z tego slajdu, ale on nosił przydomek producent. Nie jako zawód, tylko mówiono o nim, tak jak mówi się prezydent i wiemy, o kim mowa aktualnie, tak, producent przez wielkie P, to był właśnie Kerejeta. Mówiono też o nim, że był takim producentem właśnie bez cygara, producentem, który współtworzy, a nie tylko tym, który nadzoruje i mówi, że wydano za dużo pieniędzy albo na tym możemy zarobić. Tutaj go widzimy na zdjęciu właśnie razem z Carlosem Saurą w druga połowa lat 70., a zdjęcie to okalają okładki dwóch książek. I tu przyznam, że ta fascynacja moja nie jest jeszcze głęboka i ja tych książek nie przeczytałam. To nie są Państwa lektury obowiązkowe, bo nawet moimi się jeszcze nie stały, ale to mnie zainteresowało i pewnie będę temat drążyła. Po Państwa lewej stronie jest okładka monografii hiszpańskojęzycznej zatytułowanej Elias Kerejeta, produkcja jako dyskurs, A po prawej anglojęzyczna książka, całkiem nowa, bo sprzed kilku lat, Toma Whitakera, która nosi podtytuł Producer of Landscapes. Tu jest taka w tej książce sugestia, że przez kompozycję pejzażu, krajobrazu próbował Kerheta jako producent zdobyć tereny Hiszpanii, wyrwać jakieś tereny, pejzaże, obrazy spod reżimu kultury, którą nadzorował Franco. Więc jest to na pewno postać jeszcze do odkrycia i widzę, że Hiszpanie, to nie jest tak, że on jest tylko bohaterem monografii, ale jest to postać istotna w kulturze hiszpańskiej, współczesnej kulturze filmowej Hiszpanii, ponieważ został Kerheta patronem szkoły filmowej. Nazywa się to Elios Kerheta Cine Escola, szkoły, która funkcjonuje od 2017 roku w San Sebastian. To jest szkoła o poziomie podyplomowym, czyli ten już, jeżeli ktoś nie idzie ścieżką naukową, no to jednak ten wyższy niż studia magisterskie. I co mnie zaintrygowało, to może też was zainteresuje, że to jest szkoła nie tylko praktyki filmowej, bo twórczość filmowa to jest jeden jakby z wydziałów, ale pozostałe dwa wiążą się z naszą pracą. To jest wydział kuratorstwa filmowego i wydział archiwizacji filmowej. I oni mają naprawdę takie, to jest, jak przeczytałam, że kształcą według metody radykalnej pedagogiki, czyli że traktują salę dydaktyczną nie jako ten transfer wiedzy już sprawdzonej przez inne pokolenia i utrwalonej w podręcznikach, tylko traktują salę pedagogiczną jako miejsce twórczego eksperymentu także z dziedziny pedagogiki filmowej. Więc to jest taka niezdyscyplinowana metodologia nauczania. Więc jest to miejsce eksperymentów. I teraz tutaj dwie instytucje się sprzymierzyły. Kerheta pochodził z kraju Basków, więc sprzymierzyły się, współzałożycielami tej szkoły są Baskijskie Archiwum Filmowe i fundacja, która organizuje festiwal w San Sebastian. Także to jest takie miejsce chyba na jakąś naszą filmoznawczą wycieczkę w dużych pofabrycznych halach fabryki papierosów. Oni się tam organizują. Myślę, że jako wykładowcy szkół filmowych i filmoznawstwa powinniśmy zasięgnąć wiedzy na temat radykalnej pedagogiki Kerhety. Więc chcę tyle mu teraz miejsca poświęciłam, żeby podkreślić, że reżyser naprawdę nie działa sam i jakże często jesteśmy niesprawiedliwi, poświęcając tylko jemu uwagę na naszych wykładach. Drugie partnerstwo jest już dla Państwa pewnie oczywiste, to jest aktorka, muza, chociaż muza to takie staroświeckie pojęcie. Aktorka, która była wielką inspiracją dla Saury w latach 70., z którą zrobił 8 filmów, Geraldine Chaplin. I oczywiście nazwisko nie jest przypadkowe. Po prawej Geraldine Chaplin z ojcem Charlie Chaplinem. Znalazłam takie zdjęcie jakby z domowego albumu, co nam się, myślę, wpisuje w poetykę dzisiejszego filmu. A po prawej debiut aktorski Geraldine w filmie ojca z młodszym rodzeństwem w Światłach rampy w jednej z pierwszych scen w filmie z 1952 roku. No i tutaj nie byłabym sobą, czyli jednak feministyczną plotkarą, żebym nie dopowiedziała, że mamy tutaj owoc bardzo ciekawego związku Charlie'ego Chaplina, którego uwielbiamy, ale nie sposób nie zauważyć, że 55-letni mężczyzna poślubił 18-latkę, ledwo mogąc doczekać do jej 18 urodzin, czyli mamę Geraldine, one O'Neill. Ona O'Neill była córką Eugene'a O'Neilla, wybitnego amerykańskiego dramaturga, który był w wieku tego narzeczonego Charlie'ego Chaplina. I to oczywiście wywołało pewną konsternację. Ona O'Neill miała ambicje zostania aktorką, ale tak się odnalazła w życiu rodzinnym, urodziła Chaplinowi 8 dzieci i kariery swojej zawodowej nie rozwijała. Nie pamiętam już Geraldine, którą była w tym rodzeństwie, chociaż miejsce, jakie zajmujesz w rodzeństwie, za chwilę będzie ważnym aspektem tego filmu. W każdym razie Geraldine Chaplin już była tym dzieckiem, które wychowywało się w Europie. To był ten czas, kiedy Chaplinowi władze amerykańskie odmówiły powrotu do Stanów, oskarżając go o sympatie komunistyczne. Ona dorastała w Szwajcarii, kształciła się w Londynie, znała, uczyła się od małego język włoski, język hiszpański, to wszystko potem się przydało w karierze aktorskiej, ale jej pierwszą miłością, jej zawodem filmowym był taniec baletowy. To właśnie w londyńskiej szkole baletu kształciła się zawodowo. Może tutaj jest gdzieś też takie poczucie niezrealizowanej kariery tancerki. No właśnie, i teraz filmy z Geraldine Chaplin. Ten Nakarmić kruki, zrobił z nią 8 filmów. Nakarmić kruki były ich 5. wspólnym filmem. Ja chciałam zwrócić cię uwagę, oprócz Nakarmić kruki, na 2 filmy, bo może rozbudzi to państwa apetyt, żeby sobie domową retrospektywę zrobić. Mrożony Peppermint to jest ten film, o którym dzisiaj wspominałam, dedykowany Buñuelowi, w którym Geraldine Chaplin pokazała taką klasę wcieleniowego aktorstwa, grając, ta sama aktorka zagrała 2 zupełnie różne postaci, młodej asystentki dentysty, który jest głównym bohaterem tego filmu, to jest to zdjęcie po państwa lewej stronie, skromnej hiszpańskiej dziewczyny, która jest zakochana w swoim szefie, a on jej w ogóle nie dostrzega, nie uważa ją za atrakcyjną. Natomiast ów dentysta zaczyna szaleć na punkcie tej tutaj po państwa prawej stronie blond włosej Eleny, która jest narzeczoną, czy też żoną jego kolegi. Jest dziewczyną zagraniczną, jest dziewczyną odważną, noszącą miny, tańczącą w sposób taki bardzo, bardzo zalotny. No i teraz cała uwaga tego dentysty, który jest już jakimś fetyszystą, jest takim starym kawalerem, który lubi sobie przeglądać prasę z kolorowymi zdjęciami kobiet, który sobie wycina aktorki. Ten motyw wycinanek z zagranicznej prasy będziemy mieli dzisiaj też w Nakarmić kruki. Generalnie chodzi o to, że w pewnym momencie rozjechały się wizerunki kobiet hiszpańskich i kobiet, z jakie zaczęła lansować popkultura. Dziewczynki będą to odczuwały w Nakarmić kruki dzisiaj. A tutaj widzimy, że dorosły mężczyzna nie potrafi sklejać tego, jak zalotne, seksowne są aktorki i piosenkarki. Tam się Twiggy nawet pojawia chyba. Jak zalotne są te dziewczyny z popkultury zachodniej, a jak takie zbyt swojskie, blade, nieatrakcyjne wydają mu się rodzime młode dziewczyny i jak szybko stają się starymi, grubymi matkami. No, a pewnie będziemy dzisiaj trochę o tych wizerunkach kobiecości w Nakarmić kruki też rozmawiać. Więc taki ten Mrożony Peppermint z 1967 roku bada ten rozjazd. No i jest zarazem takim popisem gry aktorskiej Geraldine Chaplin, która jest po prostu fantastyczna w tych 2 zupełnie różnych wcieleniach. I też trochę można patrzeć, jak przez te filmy jej postać u Saury ewoluuje. Czyli najpierw jest asystentką, potem jest bohaterką, która już jest w jednej postaci. To jest film, trochę przeskakuje, ale wybrałam po prostu te, w których główna bohaterka ma zawsze na imię Anna. Więc była Anna i Elena w Mrożonym Peppermincie. Tutaj jest w filmie Anna i Wilki, jest wyróżniona w tytule. Geraldine Chaplin gra guwernantkę, która trafia do takiego wielopokoleniowego hiszpańskiego domu na prowincji, domu zamożnego, domu, w którym głównym bohaterem jest ten tutaj w wojskowym mundurze mężczyzna, ale żyją tam też jego bracia. I te tytułowe wilki to są właśnie 3 bracia. Ów gospodarz domu i jego bracia, jeden z nich taki już z ambicją bycia duchownym, pustelnik, mizantrop, człowiek bardzo jakby powściągliwy, jeśli chodzi o erotykę. I drugi brat, który jest jakby taką postacią, jakby ukrytego dewianta w tej rodzinie. Każdy z nich ma jakieś plany w stosunku do tej guwernantki. Każdy z nich chciałby ją mieć dla siebie. Każdy z nich chciałby ją posiąść. Nad tymi 3 wielkami jest jeszcze matka, która nie ma, czyli nie ma tam starego ojca, ale jest stara matka, tak jakby ta stara Hiszpania, która pozwala na te swawole swoich synów pod własnym dachem, którzy zaraz zbałamucą tę młodą dziewczynę. No i rzeczywiście każdy z tych wilków, braci, reprezentuje jakieś plagi hiszpańskie, czyli militaryzm, dewiacje wynikające z bardzo pruderyjnej kultury i takie upodobanie do stylu życia duchownego, pustelnika, kogoś, kto na wierzchu jest, epatuje swoją epatuje moralnością, to mogła tylko taka ach, antychrysta, jak ja w tym słowotoku powiedzieć. W każdym razie duchowny, wojskowy i stary kawaler, który ma nie wiadomo już jakie fantazje. To jest alegoryczny film Anna i Wilki. No i w ten sposób dobrnęliśmy do filmu wieczoru, do filmu Nakarmić kruki, który Państwu przedstawiam przez zdjęcia całej rodziny. W samym środku zdjęcie, którym tutaj widziałam, dział promocji nas wprowadzał do filmu, czyli ta główna bohaterka grana przez malutką Annę Torrent w środku, mama, tata, mama niedoszła pianistka, a ojciec tutaj w mundurze całkiem serio, to jest, on jest, w filmie widzimy jakby to, znaczy jeżeli ojciec wraca do domu w mundurze, to znaczy, że jest czynnym wojskowym, ale pojawia się tam też taka sugestia jego przeszłości w reżimie Franco i może nie być dla Państwa taka czytelna. To znaczy ta służąca, gosposia wspomina, że zdaje się, że ona. W każdym razie pada wspomnienie, że ojciec się wsławił odwagą w błękitnej dywizji. Ta błękitna dywizja w okresie II wojny światowej to był oddział hiszpańskich faszystów, który razem z Wehrmachtem walczył z Armią Czerwoną na froncie wschodnim. Więc naprawdę ten szlak bojowy ojca tej rodziny dotarł aż na front wschodni. Więc nie pogrywamy z takim tatą. I otoczenie, zobaczmy ile będziemy mieli rozmaitych kobiecych bohaterek w tym filmie. Najprawdopodobniej dlatego dostałam ten wykład do poprowadzenia. Więc mamy gosposię, która nie umie trzymać języka za zębami i aż się pali, żeby powiedzieć małym dziewczynkom, jakim rozpustnikiem był ich ojciec. Siostry Anny, młodsza i starsza, co nas z kolei już naprowadza na to, że będziemy mieli do czynienia ze środkową siostrą, a środkowe rodzeństwo to jest, no może nie jednostka psychologiczna, ale to jest, tak w skrócie może, nie wiem ilu z Państwa tutaj doświadczyło szczęścia rodzeństwa starszego, młodszego, ale podobno, środkowe dziecko to jest to dziecko, przez które wprowadzono zasady w rodzinie. Są takie memy, są takie koszulki. Ja jestem środkową siostrą i to przeze mnie ta rodzina wprowadziła zasady. To jest to nieposłuszne dziecko, które nie jest ani oczekiwanym pierworodnym, tak, które wzbudziło taki wielki entuzjazm w rodzinie, jest drugą córką, co z kolei rozczarowało ojca, no bo człowiek w mundurze oczekuje, że będzie miał syna. I nie jest też tą najmłodszą, rozkoszną, która jeszcze nikogo nie krytykuje i która najdłużej będzie mogła zostać najmłodszą. Więc to jest ta trudna, środkowa siostra, która rozumie za dużo i nie waha się tego pokazać. W ogóle takie bycie pośrodku, myślę, że jest jakąś tak ważną cechą poetyki tego filmu. To znaczy, zobaczymy, i to nam właśnie pokaże reżyser na samym początku. Film zaczyna się o takiej porze między nocą a dniem. Godzina 6 to już nie jest noc, ale to jeszcze z pewnością nie jest dzień. Różne rzeczy się tam mogą przewidzieć. Więc na granicy nocy i dnia, na granicy realności i takiego nawet nie snu, coś jest bardzo ciekawego, specyficznego w poetyce Carlosa Saury, że potrafi w nas przekonywać do realności spraw, które rozum nam podpowiada, chyba się nie wydarzyły, ale umie on takie inscenizować, jakby były realnością. Więc pewnie wrócimy do tego po filmie, żeby sobie powiedzieć, gdzie nas, jak daleko nas podprowadził, sugerując, że to się właśnie dzieje na naszych oczach, a to się być może dzieje jedynie w psychice. Czyli innymi słowy, stał się Saura, osiągnął taką fantastyczną zdolność, żeby stany psychiczne były równie doniosłe, wiarygodne jak wydarzenia. Bo oczywiście rozmaite są konwencje filmu psychologicznego, rozmaite są konwencje pokazywania snów, marzeń, ale on to robi właśnie w taki sposób, jakby to naprawdę się wydarzało na naszych oczach, na oczach innych bohaterów. Więc na pograniczu nocy i dnia, na pograniczu między starszym a młodszym dzieckiem, na pograniczu tego, co zewnętrzne, a tego, co wewnętrzne. Bo być może to, co się teraz dzieje w nas, we mnie, kiedy do Państwa mówię, Państwo, kiedy słuchacie, jest też realne, tak? Tylko nie jest jakby tak materialnie widoczne. Czy jest jakaś realność stanów psychicznych, którą w filmie można zainscenizować. I to pogranicze jeszcze się przejawia w tym, że mamy Też nie wiem, ilu z nas ma szczęście mieszkać w domu, który ma kilka poziomów, ale taki dom wielopoziomowy zaczyna mieć taką symbolikę, poetykę różnych pięter, czyli między pokojem dziecięcym na górze, dolną przestrzenią dorosłych, jakby przestrzenią, czyli przestrzenią nocy i zabawy, przestrzenią dnia i spod poważnych spotkań rodzinnych i jeszcze jest tam taki nieczynny basen, do którego dziewczynki schodzą, czyli tam do samego takiego dna niewypełnionego basenu, czegoś, co jest bardzo podświadomym, tak można chyba byłoby powiedzieć. Po prawej ciotka, która starzejąca się panna, która ma się zająć dziewczynkami i milcząca babcia, z którą umie się jednak nasza bohaterka porozumiewać. Mam tutaj, przygotowałam sobie, mam nadzieję, że zdążę. Przygotowałam sobie dwa cytaty, które myślę pomogą nam sobie uświadomić rangę rodziny w kulturze hiszpańskiej. Sam Saura o rodzinie, bo ta specyfika rodziny w czasach Franco jest oczywiście inna niż współcześnie, ale była ona taką uświęconą instytucją o randze niemal jakby państwowej. I Saura mówił tak, zawsze interesowała mnie hiszpańska rodzina, w której pozostały średniowieczne relikty. Można ją sobie wyobrazić na podobieństwo piramidy. Ojciec, matka i dopiero dzieci. W hiszpańskich rodzinach panowała niemal purytańska surowość. Można ją oczywiście było też odnaleźć w rodzinach w Anglii, w Niemczech, ale w Hiszpanii była, wydawała mi się odmienna. Istnieje wiele rodzinnych uwikłań, relacji nie tylko o pozytywnym, ale też negatywnym charakterze. Jednostka zmuszona jest moralnie i emocjonalnie do zależności od rodziny. Aby rozwiązać jakiś problem, musi odwoływać się do rodziny jako całości, do rodziców, do kuzynów. Więzi rodzinne są tak silne. I tutaj właśnie chodzi mi o to, że może nie będzie to od razu takie czytelne, no bo jak ktoś jest małym dzieckiem, no to jest zależny od rodziny, ale to tak jakby nie mijać wcale z wiekiem. Być może Anna i Wilki to jeszcze lepiej pokazuje. I teraz spojrzenie kogoś z zewnątrz, kto wie jak dorastać w środowisku hiszpańskim, spojrzenie Lucie Graves, brytyjskiej pisarki, tłumaczki z hiszpańskiego, z książki Kobieta nieznana, głosy z życia hiszpańskiego. Ona powiedziała tak, hiszpańskie pojęcie rodziny leży u podstaw wszystkiego, spaja pokolenia, wpływa na inne rodziny, jest wszechobecne w rozmowach. Niemal zapomniałam, jakie to ważne, jak przy tym bledną inne troski, inne tematy i w jaki sposób sprawia to, że kształtowanie twojej tożsamości tak bardzo zależy od miejsca w rodzinie. Być może wiele dla rozbrojenia takiego postrzegania rodziny zrobił. Jakże wiele zrobił Pedro Almodóvar. Jesteśmy mu za to chyba wszyscy wdzięczni. Ale tu mamy rzeczywiście figury dramatu rodzinnego służące mówieniu i o tym, jak działa hiszpańska rodzina, ale też służące jako taka mała matryca, mikrokosmos relacji, które są charakterystyczne dla całej kultury późnego frankizmu. Tutaj w tych cytatach jest mowa o tym, że to zależy od miejsca w rodzinie, ale zależy też od płci i zobaczymy, jak w tej rodzinie kobiety jakby żyją w innym świecie, mężczyźni żyją w innym świecie, oni uosabiają takie groźne autorytety jak wojsko, biznes, kościół, kobiety są zamknięte w tych przestrzeniach domowych i odnosi się takie wrażenie, że mogą albo oczekiwać, kiedy staną się łupem, tych autorytetów męskich, albo kiedy już staną się tym łupem, czy będą raczej tymi płaczącymi, zdradzanymi żonami, czy raczej będą tymi, które będą zdradzały, drżąc, czy to nie wyjdzie na jaw, czy może właśnie będą tymi kobietami z ludu, które będą całą tę historię znały na wylot i będą starały się być dyskretne. Kobieta z ludu, no właśnie, nie sposób zapomnieć, że Saura jednak upodobał sobie zamożne mieszczaństwo, jeśli chodzi o bohaterów swoich filmów. Postaci z ludu są tam postaciami pobocznymi. Jego najbardziej, być może tu jest właśnie to, ten związek z Buñuelem. Jeżeli Buñuel sobie za punkt honoru wziął komediową demaskację burżuazji, to Saura również wziął na warsztat burżuazji, ale robił to serio, tak? I tam jakby tutaj niewiele jest do śmiechu. To jest raczej pokazane, jak takie konserwatywne mieszczaństwo, jaką jest groźną w gruncie rzeczy instytucją. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że, a może nawet tak, zanim zwrócicie, my będziemy wprowadzeni do domu i będzie nam się wydawało, że my w kółko krążymy jakby po przestrzeniach tego, jesteśmy zamknięci w tym domu, ale będzie na sam koniec i proszę, żebyście jeszcze wtedy nie wstali, nie opuszczali, żebyście zobaczyli z oddali ujęcia końcowe filmu, gdzie będą już napisy, ale one nam będą pokazywały ten ówczesny Madryt, tak? Bo ten film jest, to jest taka willa w Śródmieściu, w reprezentacyjnym miejscu, widzimy tam flagi rozmaitych ambasad, konsulatów i zobaczymy ten współczesny Madryt, jakie robi na was wrażenie. No przez analogię do tego, co widzimy w domu, czyli w jakich czasach my właściwie żyjemy. O to by było moje pytanie do Państwa, żebyśmy, jedna z naszych zagadek na dzisiejszy wieczór, w jakim czasie toczy się akcja filmu? O to ja Państwa pierwsze zapytam, jak wrócimy tutaj, wrócimy po seansie. To będzie fajne, to będzie, myślę, to będzie coś, to będzie smaczek. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy w kręgu albumu rodzinnego, ale teraz pomyślimy o medium, które dla Saury wydaje się chyba może nawet ważniejsze niż film. To znaczy został filmowcem, ale miał wcześniejsze i równoległe do tworzenia filmów doświadczenia fotograficzne i fotografia staje się takim bardzo istotnym elementem poetyki jego filmów. Istotnym przedmiotem, fotografowanie ważnym zajęciem. Można powiedzieć, że to są filmy autotematyczne, ale nie odnoszące się do samego filmu. Nie są autotematyczne filmowo, tylko autotematyczne odnoszące się do innego rodzaju aparatów, a może nawet nie aparatów, tylko sposobów, w jakie człowiek może zyskać swoje odbicie. Czyli nie ma tutaj fascynacji technologią filmową albo technologią tworzenia obrazu fotograficznego, ale jest fascynacja takim magicznym efektem, jaki daje człowiekowi rozpoznanie swojego odbicia. Czy to jest lustro wody, czy to jest lustro, w którym się przeglądają bohaterowie, czy to jest obiektyw aparatu fotograficznego. W historii rodziny zostaniemy, ja już Państwa trochę wprowadziłam, ale jeszcze wprowadzi prolog i będzie też taka bardzo ciekawa, symboliczna scena z babcią. Fotografia stanie się sposobem nawiązywania kontaktu z kimś, kto już jest w demencji, kto nie potrafi nic sam powiedzieć. I będzie też fotografia, ja tutaj użyłam takiego słowa widma, ale to idę tropem monografistki twórczości Carlosa Saury, Alicji Hellman. Ona napisała taką najlepszą monografię, Ten smutek hiszpański, taki jest tytuł książki. I cały jeden rozdział poświęciła właśnie obecności cytatów fotograficznych w filmach Saury i uznała fotografię, czy też właśnie takie to mnożenie odbić za istotną cechę jego poetyki i metody twórczej. Tutaj cytuję, istotną cechą twórczości Saury jest posługiwanie się innymi dyspozytywami niż filmowy. Wykorzystywanie wszelkich ekranów odbić służących rozszczepieniu, pomnożeniu wizji, pomnożeniu władzy spojrzenia, tak jakby u podstaw sztuki Carlosa Saury tkwiła idea widma Edgara Morin, czyli idea sobowtóra. To nie jest prosty filmowy autotematyzm, który miałby odsyłać właśnie, tak jak powiedziałam, do fenomenu samego medium, tylko jakby krok wstecz ku takiej magicznej funkcji fotografii, która zapewnia nieśmiertelność, która pozwala uobecniać się postaciom, których już nie ma, czy wreszcie zdystansować się do swojej osobistej tragedii i do uczuć przez spojrzenie na siebie z zewnątrz, przez spojrzenie w swoje odbicie. I w tych filmach, o których dzisiaj wspominałam, Mrożonym Pepermincie i Annie i Wilkach, też fotografia jest nie kluczowym przedmiotem, bo na przykład ten dentysta z mrożonego pepermintu, oprócz tego, że sobie tam wycina panie z kolorowej prasy, to lubi, znaczy robi zdjęcia RTG szczęk i to go tak zagląda przez zdjęcia rentgenowskie do środka swoich pacjentów. Czy jest też jakimś takim amatorem fotografii? Z kolei w filmie Anna i Wilki album rodzinny, tak jak tutaj, już jakby zdradza pewne sekrety tej rodziny. To znaczy, jeżeli mamy dorosłych trzech wilków, z których jeden uwielbia mundury, drugi przebierać się w kobiece fatałaszki, a trzeci najchętniej włożyłby habit, to już na zdjęciach malutkich chłopców widać te kiełkujące cechy. Czyli album rodzinny jest jakby w ogóle kluczem do tego, żeby się zorientować, co tam się dzieje. I też, jeżeli wspominałam o tej takiej byciu środkową córką, środkowym członkiem rodzeństwa i w ogóle byciem na pograniczu nocy i dnia, marzenia i realności, to też zobaczcie Państwo ujęcia z tego filmu, takie niemal bliźniacze, gdzie po prawej to jest mi madre i yo, czyli moja mama i ja, zdjęcie z albumu rodzinnego, a tutaj ujęcie filmowe, gdzie bohaterka patrzy, no wydaje nam się, że na nas, a ona patrzy w lustro, tak? Czyli mają czesze, a ona ogląda, mała Anna ogląda ich odbicie w lustrze. Czyli to nie musi być aparat, to wystarczy ten fenomen, że my możemy zobaczyć swoje odbicie. A przy okazji jest to niesamowicie takie nadal robiące wrażenie ujęcie, jakby patrzyła mała Anna w nasze oczy. I oczywiście to dziecko, ta aktorka jest jednym z atutów filmu. Anna Torrent i co ciekawe, nie odkryta wcale przez Saurę, to nie jest jej pierwsza rola filmowa. Wcześniej zagrała w innym filmie Duchy Roju, to chyba się nazywało, innego reżysera, ale ten film wcześniejszy produkował Elias Kereheta. Czyli on po prostu wiedział, że jest taka dziewczynka o intensywnym, magicznym spojrzeniu. Spróbujmy zauważyć, czy są w ogóle takie chwile, kiedy Anna się uśmiecha i które to są momenty. Czy to nam coś o tym tajemniczym dziecku powie. Zatem pewien taki autotematyczny aspekt tego filmu związany z widmowością. To na pewno jest to, na co warto zwrócić uwagę. No i wreszcie tytuł. Powtarzamy nakarmić kruki, ale być może powinniśmy się zastanowić po filmie, porozmawiać o tym, co to znaczy. Tytuł pochodzi z hiszpańskiego przysłowia nakarm kruki, a one wykolą ci oko. Ale sięgnęłam dla Państwa po całą legendę, z której, ona nie jest długa, z której pochodzi to sformułowanie. Co naszym zadaniem dzisiaj na wieczór jest spróbować ten tytuł wyjaśnić, przenieść to przysłowie na wymowę filmu, bo to nie jest, słuchajcie, takie oczywiste. Czyli ja dzisiaj po prostu liczę na Państwa pomoc, żebym na być może kolejnym wykładzie o nakarmić kruki, a patrzycie na mnie, jakbyście wiedzieli, już dawno to przemyśleli. No nie jestem wcale taka pewna. Posłuchajmy tej legendy. Legenda głosi, że pewnego popołudnia w 1445 roku Don Alvaro de Luna, kastylijski hrabia, wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Po drodze napotkał żebraka, który w miejscu oczu miał dwie strasznie wyglądające blizny. Nadawały one jego twarzy upiorny wygląd. Zaintrygowany tym hrabia postanowił zapytać biedaka o przyczynę jego ślepoty. Ten odpowiedział mu, że pewnego dnia znalazł w górach krucze pisklę, wziął je do domu i troskliwie odchował. Przez 3 lata opiekował się nim, aż pewnego dnia, gdy podszedł do niego, by go nakarmić, kruk rzucił się na niego i wydziobał mu oczy. Zamyślony nad tą mroczną historią, Don Alvaro miał ponoć powiedzieć do swoich towarzyszy: widzicie? Hodujcie kruki, to wydzielą wam oczy. Więc kto jest tym krukiem? Kto jest tym z wydziobanymi oczami? Czy też rozumieć to jakoś bardziej metaforycznie? Mam nadzieję, że wrócimy do tego po filmie. Tak mi się wydaje, przywykliśmy też do kruka jako znaku tego filmu, że nasze myśli już jakby... Ja się przyznam, na tym nie zastanawiałam. Brzmi złowrogo ten tytuł i jest w tym filmie groza, ale dla hiszpańskiej publiczności wiąże się bezpośrednio właśnie z tą legendą. Więc nasze zadania, przypomnę, nakarmić kruki, to zastanowić się, w jakim czasie toczy się akcja filmu, Czy mamy jakieś ukłony zakamuflowane tutaj pod adresem Louis Buñuela i jak rozumieć ten tytuł? I skoro obiecałam jeszcze dotrzeć do Pedro Almodovara, to już szybciutko kilka słów o tym reżyserze, jakże ważnym, który jednak na przełomie lat 70. i 80. już kształtował swój język. Przypomnę, ta deklaracja młodego Almodovara, robić filmy jakby Franco nigdy nie było, była taką deklaracją ze strony młodych ludzi, żeby spróbować zapomnieć historię i otworzyć się na te wpływy, które Franco potępiał. Więc jeżeli niemożliwe było zainteresowanie Hollywood, to właśnie interesować się Hollywood. Jeżeli niemile widziany był kosmopolityzm, to być jak najbardziej kosmopolitami, a nie osobami, które dorastały w cieniu tej dyktatury. Jeżeli zawsze się trzeba, cokolwiek się mówiło za czasów Franco, trzeba było się liczyć właśnie z tym kontekstem politycznym, to teraz zachowywać się tak, jakby to w ogóle nie miało znaczenia. Wspominałam o tym, że Pedro Almodovar wychodził z zupełnie innego środowiska niż Carlos Saura, dużo mniej uprzywilejowanego, prowincjonalnego, niezamożnego, nie odebrał tego profesjonalnego wykształcenia filmowego. Jego szkołą kultury stał się ruch Movida Madrileña, fenomen kultury, który narodził się właśnie na przełomie lat 70. i 80., dokładnie widzimy tutaj 77, od roku pierwszych wyborów po śmierci Franco, od roku, w którym zniesiono cenzurę, do połowy lat 80., kiedy już ten ruch zaczął wygasać i on obejmował nie tylko to niezależne kino, które tworzył Pedro Almodovar, tutaj na zdjęciu w lewym dolnym rogu od Państwa strony, ale obejmował również inne dziedziny, malarstwo, poezję, komiks, kabarety, więc był to dużo szerszy niż kino fenomen, który określany, którego sama, właśnie oni niby chcieli się zachować, jakby Franco nigdy nie było, ale nawet ta nazwa Movida Madrileña była taką parodystyczną trawestacją ruchu nazwy partii Franco, czyli Movimento. Więc tutaj mamy Movidę Madrileña związaną z Madrytem i wybór tak zwanej trzeciej drogi, Terceria Via. Trzecia droga była czymś takim jak u nas trzeci obieg w latach 80. Przypomnę, pierwszy obieg kultura oficjalna, drugi obiekt kultura podziemna, kultura niezależna, kultura opozycji w stosunku do opozycji politycznej, tak? Opozycji demokratycznej w stosunku do reżimu, a trzeci obieg, czy tutaj trzecia droga, to była droga, którą wybrała młodzież, która nie chciała się w ogóle wikłać w politykę, w tę opozycję między władzą a opozycją. U nas to byłby, no nie wiem, Jarocin na przykład, tak? Czyli muzyka młodzieżowa i te teksty, czyli nie poezja Barańczaka, tylko poezja piosenek śpiewanych w Jarocinie. To była ta trzecia droga. Tutaj zwrócę Państwu uwagę na to, że Movida Madrileña odwoływała się do spadku po Louis Buñuelu, czyli nie do Saury, tylko Buñuel był tutaj jakimś punktem odniesienia, bo w latach 80. w telewizji hiszpańskiej mieli swój program zatytułowany Złoty Wiek, czyli zgodnie z tytułem filmu Louis Buñuela i surrealistów z 1930 roku, wydawali też swoje czasopismo. To było to środowisko, w którym chciałam powiedzieć ostrzył, ale chyba i malował pazury Pedro Almodovar. Czyli Movida Madrileña z ukłonem w stosunku do Buñuela, a w twórczości samego Pedro Almodovara możemy akurat w Kice z 93 roku znaleźć takie odwołania do psa andaluzyjskiego z kolei. Wspominam o tym, ponieważ Pedro Almodovar nazywany był już wówczas Buñuelem w stylu punk. To jest ta scena z okiem, kiedy Kika mówi, jak najłatwiej narysować kreskę, jak powinno się rysować kreskę na górnej powiece, tak jakby się chciało przeciąć oko. Czyli jeden z ikonicznych, nawiązanie do jednego z ikonicznych obrazów z historii kina. I jest też moment, kiedy oprawca Kiki, ten młody gwałciciel, bierze nóż z talerzyka. Ten nóż na talerzyku leży właśnie w takiej pozycji, jakby leżała tam brzytwa z psa andaluzyjskiego. Czyli sam czynił rozmaite ukłony w stronę Louis Buñuela, Pedro Almodóvar, oczywiście takie dowcipne, jak i był nazywany Buñuelem w stylu punk. Ale dzisiaj ze względu na Saurę zastanawiałam się, czy w twórczości Pedro Almodóvara możemy znaleźć jakieś odniesienia do samego Saury i do filmu, który dzisiaj będziemy oglądać. No i myślę, że możemy wskazać tutaj wnosi te konteksty swoją obecnością sama aktorka Geraldine Chaplin, która pojawiła się w epizodzie w filmie Porozmawiaj z nią. Nie gra głównej roli, ale pojawia się właśnie w takich podwójnych portretach z młodą bohaterką, czyli można byłoby uznać, że od tego 75 roku minęło te 20 parę lat i tak one mogłyby dzisiaj wyglądać. No i tak też się zastanawiałam, czy to jest ukłon w stronę Saury, czy może raczej w stronę samej Geraldine Chaplin, bo tu nie wiem, czy Państwo pamiętają, ona w Porozmawiaj z nią gra nauczycielkę baletu. Czyli sięgnął Almodóvar po Geraldine Chaplin, ale zarazem wyposażając jej bohaterkę właśnie w talent i autorytet pedagogiczny w dziedzinie tańca, czyli w tej dziedzinie, w której się Geraldine Chaplin kształciła. Czyli zanim została aktorką, była tancerką. U Saury jest już tancerką w takim bardzo dojrzałym wieku, ale właśnie tancerką. Więc być może jest to jednak ukłon w stronę wielkiej aktorki, a nie Carlosa Saury. No jednak chyba Buñuel Almodóvarowi jest dużo bliższy. I ostatni film, który chciałabym dzisiaj przywołać w kontekście Nakarmić kruki, to jest film Matki równoległe Pedro Almodóvara. Ci z Państwa, którzy widzieli, to wiedzą, a ci, którzy nie, mogą być zaskoczeni, bo tyle razy dzisiaj powiedziałam, że z punktem honoru Pedro Almodóvara było robić film, jakby Franco nie było. Tymczasem jest to film, w którym nieoczekiwanie pojawia się wątek ofiar wojny domowej w Hiszpanii. Ofiar, które były grzebane, to jest podobno 500 000 osób, grzebane w grobach, we wspólnych grobach, często nieznanego w nieznanym miejscu. I jakby taką ambicją bohaterki, główną ambicją bohaterki granej przez Penelope Cruz jest identyfikacja tych szczątków, tego miejsca i zabezpieczenie pamięci. No i tu widać, że nie jest jedyną, tylko jest więcej kobiet z tej okolicy, które chcą, aby w tym miejscu przeprowadzić badania, taką ekshumację szczątków i upamiętnienie tych ofiar. I to jest ton zupełnie serio, o który byśmy Pedro Almodóvara nie podejrzewali, ale jednak tak, tym filmem wrócił do żałoby po wojnie domowej, do takiego nieukojonego, niezabezpieczonego wątku tej historii, czyli zupełnie w tonie serio. Tak serio, jak serio jest, jak serio był w tej sprawie, w sprawie społeczeństwa Hiszpanii, jego traum, jego historii, Carlos Saura, reżyser filmu dzisiejszego wieczoru. To tyle z mojej strony i wrócimy, mam nadzieję, do wspólnej rozmowy po filmie.